Czy panie powie, że pan na wywiadówki chodzi, czy raczej żona?
Nie, raczej żona. To żona chodzi na wywiadówki, to muszę przyznać ze wstydem, że byłem może na paru. O.
Cześć chłopaki, cześć.
Natomiast chcę pokazać panom osobistą pamiątkę, jedną z nielicznych tutaj, a od żony dostaję czasami zdjęcia.
O, piękne zdjęcie.
Żona trochę nie narzeka, że pana tyle w domu nie ma?
Namawia mnie żona, żebym jak najwięcej czasu spędzał z dziećmi. Więcej dużo.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni.
Jesteśmy u pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Oj, będzie się działo!
Zapraszamy. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry.
Dzień dobry, zapraszam.
Dziś jedziemy, tak? Spędzimy dzień z panem premierem.
Jest godzina, no, lekko po ósmej, tak? Panie premierze, to proszę powiedzieć, jaki jest plan dnia dzisiaj?
Zaczynam dzisiaj od spotkania właśnie ze środowiskiem przemysłowców, wynalazców, ale także rektorów, profesorów, którzy zajmują się nauką. Później jadę na krótkie spotkanie z, może to panu zdziwi, z dziećmi w KPRM-ie, ponieważ od czasu do czasu przyjeżdżają
się dzieci.
Tak, przyjeżdżają do KPRM-u, tak jak i do Sejmu, do innych instytucji. Dzieci, młodzież, żeby zobaczyć, jak pracuje.
To pan wprawę ma z dziećmi.
No. Mam wprawę z dziećmi.
Czwórka
tak,
jest. To.
Dokładnie. No i później jadę na lotnisko, aby udać się do Zabrza, na Śląsk, bo tam będziemy rozmawiać o Funduszu Transformacji Śląska z radnymi, z posłami, z działaczami, również z przemysłowcami. Śląsk może być taką nowoczesną, rozpędzoną lokomotywą polskiego przemysłu i robimy wszystko, żeby się tak stało.
I w tych wszystkich sytuacjach Super Express będzie towarzyszył panu premierowi w dzisiejszym dniu.
Bardzo.
Mam nadzieję, że pan premier będzie z tego powodu zadowolony albo nie, jak zobaczymy.
Oczywiście, będę zadowolony, jestem przekonany.
Czy już telefony, panie premierze, od rana miał pan jakieś?
Tak,
od prezesa?
Owszem. Od prezesa, ale prezesa Obajtka.
Obajtka,
okej. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób różnego rodzaju kwestie na rynku paliwowym rozwiązać.
A prezes Kaczyński dzwoni codziennie do pana, czy tak raczej?
My się bardzo często widzimy. Jak coś jest ad hoc, to dzwonimy do siebie oczywiście, ale myślę, że uczciwie będzie powiedzieć, że częściej się widzimy, bo jest to prawie codziennie w tygodniu.
I szczególnie na Nowy Grodzki.
Na różne okoliczności. Tak. Zresztą dzisiaj jest komitet polityczny. Jak wrócę ze Śląska, to mamy komitet polityczny. To jest 30-kilkuosobowe ciało.
Na czym będziecie państwo obradować dzisiaj?
No, mamy tematy związane z wewnętrznymi sprawami naszej partii, więc nie chciałbym tutaj za wiele opowiadać o tym.
Okej, czyli trochę Zbigniew Ziobro tam.
Koalicjanta niepokornego.
Koalicjant nasz bardzo
niepokorny.
Drogi i serdeczny. Po stronie państwa, po stronie instytucji państwowych, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, chcemy pomóc być tym łącznikiem pomiędzy światem nauki, a światem przemysłu, biznesu, przedsiębiorczości, tak żeby wdrapywać się coraz wyżej na tej drabinie wartości dodanej.
Budujemy bez zaprawy, bez wody, bez kleju, bez docieplenia sztucznymi materiałami ropopochodnymi, tak jak styropian. Budowa wygląda tak.
Mamy maszynę, którą sami zbudowaliśmy, technologię pracowaliśmy, ale tutaj jesteśmy nawet z zupełnie innym projektem, takim, który uważamy, że ma szansę być taką platformą przełomu.
O której pan wstał dzisiaj, panie premierze?
Dzisiaj o 6:30.
I jak się wstawało? Śnieg, widzimy, że pogoda taka niezachęcająca, nie?
Ja zawsze patrzę tej zimy na śnieg tak bardziej ambiwalentnie, bo bardzo lubię śnieg i mroźna zima kojarzy mi się z właściwą zimą. Jednak tej zimy, szczególnej zimy, bardzo mocno życzyłbym sobie cieplejszych dni, cieplejszej zimy, dlatego że mniej różnego rodzaju węglowodorów zużyjemy, czyli gazu, węgla przede wszystkim, a to jest w interesie Polski, w interesie całej Europy, więc patrzę na śnieg z sentymentem i z takim to też wspomnieniem dzieciństwa, ale też życzyłbym sobie, żeby tego śniegu było jak najmniej i mrozu, żeby było jak najmniej w szczególności.
Dzień dobry, no witam was tutaj serdecznie. Dawno nie było tutaj tak dużo ludzi. Skąd jesteście? Proszę, proszę. Nie tak daleko. To chodźcie, pokażę wam, jak pracuję.
To chodźcie tutaj koło choinki sobie jeszcze wszyscy razem jakoś tak staniemy. Może będzie ciasno, ale miło. Krzesełeczko. Siądźcie sobie, jak ktoś chce na tych krzesełkach. Proszę bardzo.
Bardzo pięknie, naprawdę. Pozdrówcie swoich rodziców, dobrze? I siostry, i braci, ci z was, którzy mają.
O. Cześć chłopaki, cześć dziewczyny. Do zobaczenia.
Panie premierze, pan na wywiadówki chodzi, czy raczej żona?
Nie, raczej żona. To żona chodzi na wywiadówki, to muszę przyznać ze wstydem, że byłem może na paru...
Ale był pan jednak.
Byłem, ale nie ostatnio zresztą. To.
Tak, ale...
Natomiast chodzę na tak zwane różne jasełka, czy inne przedstawienia, które dzieci przygotowują w swojej, w swoich szkołach. A od żony dostaję czasami zdjęcia.
O, piękne zdjęcia.
Żona trochę nie narzeka, że pana tyle w domu
żona
nie ma?
Żona trochę narzeka, że mnie nie ma w domu często, w związku z tym czasami dostaję takie romantyczne zdjęcia.
I wtedy od razu lepiej, prawda, panie premierze?
Wtedy od razu lepiej, chwilę można pomyśleć o czymś innym, oderwać się albo z obozu harcerskiego.
Załóżmy, że jesteśmy, jest zima, ale przyszłego roku. Jak pan widzi przyszłość Polski i kto wygrywa wybory?
Ja jestem przekonany, że my wygramy wybory, jeśli tylko będzie odpowiednia mobilizacja u nas w partii. Ruszymy do wszystkich powiatów, wszystkich gmin. Takie plany mamy. Myślę, że o tym będziemy rozmawiać dzisiaj też na komitecie politycznym. Jestem o tym przekonany. To ogromna szansa, że wybory będą nie tylko wygrane, ale będą wygrane
i pan dalej będzie premierem?
W dobrym stylu.
Czy ktoś inny z PiS?
A to będzie decyzja polityczna i oczywiście zobaczymy. To są bardzo ważne decyzje
wewnątrzpartyjne,
ale też o progu nowej kadencji będą podejmowane.
Nie da się skutecznie rządzić, nie mając swojego prezydenta. Załóżmy, wygrywacie wybory, ale są też wybory prezydenckie. Kto mógłby być
też wygramy
pierwsze
wybory prezydenckie. Mamy kilku bardzo dobrych kandydatów, a może się jeszcze nowi objawią. Naprawdę dzisiaj to jest przedwczesne, żeby w takie spekulacje wchodzić.
Panie premierze, flaga Unii, czyli co, nie wychodzimy z Unii?
Wręcz przeciwnie, umacniamy naszą pozycję w Unii Europejskiej. Tam twardo walczymy o swoje, ale nie wstydzimy się tego. Na tym polega polityka. Tutaj często robię zdjęcie z nowo mianowanymi ministrami, wiceministrami.
Czyli nad czym pan pracuje, panie premierze?
Dzisiaj mocno pracujemy nad tematami związanymi cały czas z ograniczeniem inflacji. To jest temat absolutnie numer jeden.
Tak.
Chodzi nie tylko o nośniki energetyczne, nie tylko o gaz, o energię elektryczną, o cieplną, ale też teraz bardzo dużo czasu pochłaniały mi negocjacje z Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską dotyczące maksymalnej ceny na ropę rosyjską, tak zwany oil price cap. I udało się tutaj odnieść duży sukces. Mamy $60 na baryłce. Pierwotne propozycje to były 70-65. Tutaj Polska, Litwa i Estonia długo utrzymywały swoją pozycję do samego końca. I to był duży sukces.
Panie premierze, lubi pan z tymi przedsiębiorcami rozmawiać i z naukowcami. No ale właśnie jak to jest, jaka jest kondycja polskiej nauki generalnie, bo tak różnie to mówią.
Myślę, że kondycja polskiej nauki jest niezła, kondycja polskich przedsiębiorców jest też niezła, ale bolączką polskiego ekosystemu gospodarczego było brak połączenia tych dwóch światów bardzo często ze sobą. Jedni pracowali i opracowania odkładali na półki, a drudzy narzekali, że nie mają nowoczesnych wynalazków, które są w stanie zastosować.
Czy do szuflady modelu. Właściwie sobie
nie,
trochę
do
tak
szuflady, a drudzy narzekali, że nie mają tego wsadu naukowego. Więc my staramy się od kilku lat łączyć te dwa światy ze sobą. Wiemy doskonale, że bez zaangażowania państwa nie byłoby ani telefonów komórkowych, ani internetu, ani wielu innych wynalazków. Są one elementem połączenia nauki, biznesu, ale z twórczą, kreatywną, może w mniejszym stopniu kreatywną, ale na pewno twórczą i finansową rolą państwa.
Premierze, czy jakieś zdjęcia rodzinne, prywatne, bo nie widzimy na biurku.
Nie mam.
Tak, dzieci, żony na biurku.
Nie mam takich zdjęć ani prywatnych, ani nie mam tego. Tysiąca statuetek, różnego rodzaju dyplomów i tak dalej, bo to wyglądałby ten gabinet.
No ale za to mamy tam godło. Właśnie.
Tu mamy jedno godło za mną, natomiast chcę pokazać panom osobistą pamiątkę, jedną z nielicznych tutaj. To jest tamto godło, to jest tamta flaga z naszym orłem, ponieważ tę flagę miał mój wujek w walkach pod Monte Cassino. Razem ze swoimi kolegami przeszedł cały szlak z generałem Mandersem i walczył również pod Monte Cassino. Są tam ślady krwi, także to jest, można powiedzieć, taka moja święta pamiątka.
Jesteśmy przy Nowogrodzkiej, więc zapytamy, może tak, no wtargnął do biura, tak, napastnik. To była głośna sprawa. Jak pan to widzi? Z czego to się bierze w ogóle, takie zachowania ludzi? Czy wręcz nie ludzi?
Ludzi, wszyscy jesteśmy ludźmi, ale rzeczywiście czasami atmosfera też w mediach nakręcana jest tak szeroka, że jest tak niedobre, że ludzie po prostu przekładają to potem na swoje zachowania. I tak jak mieliśmy do czynienia, kiedy to było w 2010 roku, z zamordowaniem jednego z działaczy Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, pana Marka Rosiaka, to teraz też trzeba się obawiać różnych złych zdarzeń, złych zachowań, bo widzimy, że niektórzy ludzie po prostu są tak nakręceni, mówiąc językiem młodzieżowym, że może się stać to niebezpieczne.
Czy ochronę powinni mieć lepszą politycy?
Ja myślę, że generalnie klasa polityczna powinna uzgodnić, wydyskutować w ramach oczywiście pomiędzy partiami politycznymi, ale także ze społeczeństwem, jaki poziom tego natężenia debaty publicznej jest akceptowalny, a jaki już przekracza pewne granice. Są państwa, które nie dopuszczają anonimowości wpisów hejterskich niektórych, prawda? Jak chcesz kogoś obrażać, to
musisz miej pokazać,
uwagę, pokaż,
czym tak. Jest. Można ścigać, no są, zdarzają się już przypadki, że no, w internecie ludziom się wydaje, że są anonimowi. Faktycznie no, większość osób nie chce, nie ma czasu. To też wynika z opieszałości sądów, prawda, poniekąd. No i...
Jak ja bym musiał ścigać tych, którzy kierują pod moim agresem lub mojej rodziny pogróżki, to bym
nie wychodził.
Tylko się tym zajmował.
Tylko tak. Tym się zajmował, tak. Nie wychodził od
no właśnie,
prokuratora.
W ogóle gotuje pan w domu? Znaczy, umie pan gotować?
Najlepiej robię placki ziemniaczane.
Także
kiedyś muszę jakieś konkretne placki zrobić, to panów zaproszę.
No, to super.
Czy
jeszcze pamiętam sobie, ścierałem palce w dawnych latach na tych tarkach.
A tu co pan je, jak siedzi pan? No tu godzinami nieraz, no, to głód dokucza.
Owoce albo tam marchewkę.
Zdrowo, panie.
Tak, zwykle to. Dość często, jak są delegacje zagraniczne jakieś, czy krajowe, to mamy tu czy w innych miejscach jakiś lunch, jak to się mówi po staropolsku.
No tak. I co wtedy pan je?
No, najzwyklejsze rzeczy. Ja jestem bardzo prosty w gastronomicznej obsłudze.
I tam schabowy, pomidorowa.
Nie, jeszcze prościej. Najbardziej lubię pierogi, placki, ziemniaki, surówkę jakąś. Częstym rozmówcą jest minister Szczajber i minister Szczucki, ponieważ oprócz takich spraw, które wszyscy obywatele dostrzegają gołym okiem, się dzieją wcześniej COVID, wojna, energia, inflacja, gospodarka. Mamy bardzo dużo prac legislacyjnych.
Tak.
Minister Szczajber jest odpowiedzialny
za szef Komitetu Stałego. Tak,
szef Komitetu Stałego za ustawy, które do nas wpadają. I minister Szczucki jako szef Rządowego Centrum Legislacji również, więc to jest ta część pracy, której zwykle nie widać.
Dokładnie.
Trzeba się zanurzyć w tę ustawę, o której panowie mnie pytaliście
wczoraj.
Mamy telefon.
Halo?
To jakbyśmy się jutro spotkali, będziemy rozmawiali, to zrób przegląd z ostatnich kilku tygodni i przynieś te ustawy ze sobą, to jeszcze zadecydujemy, co poprosimy parlament, żeby rozważać. Dobra, to bym chciał, bo już potem nic się w tym roku nie zmieści, więc to już jest ostatnie, tak, ostatnie, prawdopodobnie ostatnie posiedzenie, o ile nie będzie żadnych nadzwyczajnych okoliczności.
Minister Schreiber tak jest na uboczu, raczej schowany, natomiast głośno było o jego żonie w ostatnich miesiącach. I no, ostatnio chyba tak bliżej jej do PiSu, z tego co zauważyliśmy.
Bardzo się cieszymy. Cieszymy się z każdego wyborcy. Z każdego nawróconego.
A jeśli ma pan wolny czas, chociaż tego na pewno bardzo mało pan ma, to co pan w wolnym czasie robi? Oprócz tego, że pan się zajmuje pewnie dziećmi, tak, spędza pan czas z dziećmi?
Staram się wtedy spędzać czas z dziećmi, staram się wyjść z nimi na spacer, opowiadać im o życiu, o świecie. Zachęcam do książek, to jest niestety zmora współczesności, że młodzież nie chce czytać.
I raczej dzieci siedzą w telefonie, czy raczej w książkach?
Telefonów jeszcze nie mają, to może dość osobliwe, bo mają już naście lat, ale jeszcze trzymamy się z żoną.
Nie buntują się?
Twardo. Buntują się oczywiście. Zobaczymy jak długo. Natomiast no, o ile starsze dzieci bardzo dużo już czytały w ich wieku, to młodsze teraz jeszcze niestety no, powoli wchodzą w ten tryb, ale sprawia nam to trochę.
A pytają pana o politykę dzieci?
Trochę czasem, ale to są takie pytania raczej proste i w ogromnej większości koncentrują się na Ukrainie, bo mają dobre serca i bardzo współczują tym wszystkim dzieciom, ludziom, kobietom, mężczyznom, którzy giną, którzy są ranni. Ja im też opowiadałem o paru moich wizytach tam i to bardzo ich też poruszyło, zauważyłem. Do tego stopnia, że jak ostatnim razem jechałem do Kijowa, to się rozpłakała moja córka i stwierdziła, że ja już stamtąd nie wrócę najprawdopodobniej. I jak wróciłem, to rzuciła mi się w objęcia, czym mnie też oczywiście wzruszyła. Halo, witam serdecznie pana profesora. Jak tam na Ukrainie? Aha, już jesteście przy granicy. To bardzo dziękuję za waszą misję. A co tam robiliście tak bardziej szczegółowo? Aha. O, to bardzo dziękuję. Trzeba im dawać nadzieję również od tej strony. To jak misja wróci, to zapraszam. To do zobaczenia. No, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Czy od ministrowie odbierają pana zawsze telefonu? Czy zdarza się tak, że nie odbiera, i potem jest...
No, zdarza się oczywiście, że ktoś ma wyłączony telefon. Albo w ogóle jest poza obszarem, albo w samolocie, ale nie zdarza się tak, żeby ktoś nie...
Zawsze odzwaniają.
No nie, no to już wiadomo. Nie ma pan czasem dość tych papierów? Nie pęka głowa,
czasem
mówiąc
mam dość, ale to...
I co pan premier?
Część mojej pracy.
Co pan tutaj jakieś przerwa?
Zajmuje parę godzin czasu, a większość dnia to rozmowy. Rozmowy, spotkania, wyjazdy.
Ten telefon, przepraszam, to jest jakiś taki...
To jest normalny, stacjonarny telefon. Do bardziej poufnych połączeń jest przynoszony specjalny telefon.
Aha, rozumiem, że to taki standardowy. A jakieś ulubione miejsca w Warszawie?
Ulubione miejsce do spacerów to Pole Mokotowskie. Bardzo piękne miejsce, znane warszawiakom znakomicie. Jak również Starówka Warszawska jest, ta odbudowana Starówka oczywiście, po wielkich zniszczeniach.
Tak, zmierzamy na posiedzenie rządu. Tak.
Dziękuję.
O godzinie 11 mamy posiedzenie. Oczywiście jak był COVID, to te posiedzenia były w trybie niestacjonarnym. Potem się trochę ludzie do tego przyzwyczaili, ale...
I co, nie chciało im się przychodzić już.
O nie, tego bym nie powiedział, ale było to wygodne. Szybko się połączyć.
Myśli pan?
Nawet ad hoc Rady Ministrów łatwiej było zebrać. A dzisiaj wróciliśmy do starego.
Myśli pan, panie premierze, że wszyscy są przygotowani ministrowie na dzisiejsze posiedzenie rządu? Jak to bywa w ogóle?
Nasi ministrowie są zawsze znakomicie przygotowani. Mm-hmm. Tak dobrze, że czasami właśnie wywiązuje się długa i bardzo merytoryczna dyskusja.
Cały czas na górę, tak.
Jeszcze idziemy, czyli to czwarte piętro, tak?
Czyli z windy pan nie korzysta?
Nie, staram się nie korzystać.
No, zawsze jakiś ruch w ciągu dnia.
Otóż to jest...
Trzeba wykorzystać
przez... Lekarze zalecają.
Tak.
A, tu widzimy już...
Już widzimy przygotowanie.
Dzień dobry.
Dobry.
Dzień dobry.
Okej. Okay. Pan premier nie zostawia pewnie telefonu.
Ja zostawiłem.
Okej, okay, u ciebie. Czy ma pan w ogóle w ciągu dnia chwilkę czasu jakiegoś relaksu? Nie wiem. Wiemy, że pan gra świetnie w tenisa stołowego.
No z tym świetnie to nie przesadzajmy, tu, ale chętnie bym się zmierzył.
Czy tu pan też próbuje?
Nie, nie, tutaj nigdy nie grałem ani razu w KPRM i oczywiście jestem po to, żeby pracować. Natomiast no, przyznam, że od kilku miesięcy nie grałem w tenisa stołowego. Ostatni raz, jak gdzieś wyjechaliśmy, to 3 minuty z jakąś dziewczyną na wyjeździe. I to był mój ostatni
pisaliśmy
ping-pong. Tak.
Państwa, już za chwilę rozpoczniemy kołowanie. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.
Przed chwilą pan minister Grzegorz Puda przekazał mi bardzo ciekawą, dobrą wiadomość dla wszystkich regionów w Polsce, ponieważ wszystkie programy regionalne zostały zatwierdzone. To dobrze, bo to znaczy, że te środki unijne już zaczynają w postaci zaliczek wpływać do kraju i będą mogły pracować na rzecz wychodzenia z kryzysu, tak powiedzmy.
Ale dostaniemy te pieniądze wszystkie, które...
No jak się okazuje, wszystko po kolei powoli dostajemy, to znaczy przychodzą do nas środki z RPO, przychodzą środki z Funduszu Spójności. To są na razie zaliczki zgodnie z programem, ale te wszystkie programy zostały przyjęte. Też wytłumaczę może, bo niektórzy wprowadzają być może nieświadomie zamęt, że wobec Polski nie ma wszczętej żadnej procedury warunkowości.
Dobrze. Czyli jest pan pewny, że wszystkie pieniądze trafią
do Polski? Jestem pewny, że prędzej czy później trafią, ale wiemy doskonale, że ten proces negocjacyjny się lubi przeciągać, więc może jeszcze to potrwać parę miesięcy, parę kwartałów.
Jest pan przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory przyszłoroczne, no ale różnie to bywa. Ma pan plan B, jeśli PiS przegra wybory, pan nie jest premierem, nie jest pan w rządzie, co pan robi wtedy?
Nie mam planu B. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy tą piękną okoliczność, kiedy możemy razem z panem ministrem przedstawić program dla Śląska, zatwierdzony przez Komisję Europejską, a wiąże się z wynegocjowaniem rekordowych środków dla województwa.
Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na pokładzie samolotu Embraer 185 w locie do Warszawy.
Panie premierze, 5 lat pańskich rządów, 11 grudnia, prawda, to będzie. Jak pan ocenia?
12.
Czy 12? Plusy i minusy, jakby pan powiedział?
Na pewno bardzo wymagające 5 lat. Dużo zmagań takich, których się oczywiście nie spodziewałem, bo to i pandemia, i wojna. I na początku konflikt z Izraelem, ale też takie, można powiedzieć, duże napięcia makroekonomiczne,
tak,
bo najpierw takie środowisko deflacyjne, a potem nagle środowisko mocno inflacyjne, czyli wysokie ceny, galopujące ceny i to wszystko trzeba było przydusić. Patrzę na to, co dzieje się w krajach obok, to widzę, że dobrze sobie z tym radzimy. cieszę się, że udało się przede wszystkim uratować miejsca pracy. Ludzie często zapominają, jak to było jeszcze 10 lat temu czy 15, a przypomnę, że bezrobocie było taką największą zmorą, takim upiorem III Rzeczpospolitej. Ludzie się bali przede wszystkim bezrobocia. Dzisiaj to raczej praca szuka człowieka, a nie człowiek Wrocnie, szuka pracy.
Tak. Czyli, ale rozumiem, że emeryckie tematy też się udały, tak? Czyli 13, 14, pomocy
dla
społecznej.
Dla mnie te tematy społeczne, emeryckie są tematami podstawowymi, ponieważ emeryci byli główną grupą poszkodowaną w czasach III Rzeczpospolitej. Mhm. Dlatego ja robię wszystko i zrobię wszystko, żeby środki w budżecie na 13, na 14, na ponadnormatywne waloryzacje były zagwarantowane. Okay. Mówiłem już o tych kwotach, tak, nie będę tak, się tak, powtarzał, ale ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, że mogą liczyć parę razy do roku na ten dodatkowy zastrzyk, który pomoże, nie wiem, czasami kupić lodówkę albo kupić dodatkowe leki, to co po prostu człowiek potrzebuje.
Okej, okay, a jeśli chodzi o te minusy, no bo coś się nie udało, nie? To co by pan wymienił? Czy program mieszkaniowy to byłby takim tematem?
Znaczy, wiara w to, że państwo może budować mieszkania, była dość złudną wiarą. Ja uważam, że tam wtedy nie doceniliśmy czynnika, tak powiem, korporacyjnego, tak powiedzmy.
Deweloperów.
Bo firmach... Nie. Ja bynajmniej nie chcę nic złego powiedzieć na deweloperów. Odwrotnie może. Bo my najpierw zidentyfikowaliśmy bardzo dużo gruntów w sieci spółek Skarbu Państwa i wydawało nam się, że dość prosto te spółki powinny ten grunt przekazać na budowę mieszkań. Tylko, że one tego nie robiły.
No tak, to
tylko,
prawda.
Że one tego nie robiły.
I to jest
i
problem.
Dziś uważam, że powinniśmy uwolnić wszystkie możliwe siły i to zrobiliśmy w dużym stopniu. Tylko ja nie będę mówił, że państwo buduje te mieszkania, bo budują je spółdzielcy, TBS-y, ludzie prywatni, deweloperzy. Uwolniliśmy rynek w dużym stopniu finansowy pod tym kątem. I oczywiście dzisiejszy okres jest trudny, ale zeszły rok to był absolutny rekord w ostatnich, nie wiem, kilkunastu latach na pewno, może nawet dwudziestu kilku latach, remont oddawanych mieszkań. 250, około 250 tysięcy.
Panie premierze, czy stanąłby pan do debaty z Tuskiem?
Oczywiście, jak trzeba będzie, to stanę do debaty. Choć pamiętam te zagrywki, te ciosy poniżej pasa, te kopanie po kostkach, te zagrywki, które były absolutnie niedopuszczalne, ponieważ one zupełnie nieekwiwalentne, nierównoważnym stanowisku, nierównoważnej pozycji stawiały obie strony dyskutujące. Jestem bardzo szczęśliwy w związku z tymi programami społecznymi, które się tak szeroko udało wdrożyć. 500+, ale też 13, 14 emerytura, wszystkie programy dla seniorów, a także dla maluchów. To jest wielka sprawa, ale wszystkim chciałbym też uświadomić, dlaczego to się udało. Otóż podstawą tego wszystkiego jest naprawa systemu finansów publicznych, uszczelnienie budżetu. Bez tego na pewno by się nic tutaj nie udało. A z dużych programów, które planowaliśmy kilka lat temu i które nie wszystkie wyszły, to wiążą się zwykle z zaangażowaniem dużych podmiotów w różne przedsięwzięcia. W tych różnych podmiotach gospodarczych jest bardzo dużo tarć politycznych. Ja wcześniej pracowałem w bardzo dużej korporacji, ale ona działała troszeczkę w innym reżimie. Tutaj dzisiaj ci, którzy zarządzają dużymi korporacjami, podlegają prawom rynku z jednej strony, ale z drugiej muszą też podlegać prawom polityki. I to jest oczywiście dużo trudniejsze, więc przebrnięcie przez ten gąszcz wzajemnych różnych animozji, ale także problemów proceduralnych, problemów biznesowych, inwestycyjnych, często się okazywał bardzo, bardzo kłopotliwy, bardzo, bardzo trudny. Jednak myślę, że ten bilans, wierzę w to głęboko, dostrzegam to i widzę, że ten bilans naszych działań społecznych, działań po stronie systemu finansowego jest bardzo zdecydowanie dodatni i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Życzę wszystkim czytelnikom Super Ekspresu, ale też wszystkim państwu, wszystkim rodakom, żeby ten zbliżający się już milowymi krokami nowy rok był rokiem pokoju, żeby na Ukrainie wojna się zakończyła i żeby ten pokój był dobry, żeby był dobry dla tej części Europy. A dla nas w kraju przede wszystkim, żeby odeszły te wszystkie zmory drożyzny, inflacji, a jednocześnie też, żeby udało nam się utrzymywać tyle
nowych miejsc pracy, ofert pracy, czyli innymi słowy, żeby nie było bezrobocia. A tak osobiście dla Państwa to życzę, żeby wszyscy dziadkowie, wszystkie babcie spotkały się ze swoimi wnukami, wnukowie, żeby ukochali swoje babcie, swoich dziadków, swoich rodziców i żeby po prostu była taka solidarność międzypokoleniowa, bo ona jest ważna, ona tworzy taką inną, lepszą atmosferę życia. Takiego życia, którego wszystkim Państwu życzę. Wszystkiego najlepszego.
Czy rodzina, żona przede wszystkim nie namawia Pana, żeby rzucił Pan tą politykę już, był Pan więcej w domu, zajął się dziećmi, rodziną?
Do tego drugiego, tak, do tego pierwszego nie. To znaczy nie namawia mnie ani żona, ani rodzina, żebym rzucił tą pracę, bo myślę, że doceniają, ile dobrego udało się zrobić dla ludzi, a po to jestem w polityce. Natomiast rzeczywiście namawia mnie żona, żebym jak najwięcej czasu spędzał z dziećmi. Więcej, dużo. Nie da się łatwo tego pogodzić, ale staram się każdą wygospodarowaną chwilę z dziećmi spędzać. I w weekendy to się więcej udaje niż w tygodniu. Dobrze. I najserdeczniej pozdrawiam wszystkich widzów i czytelników Super Ekspresu.
To panie premierze, to jeszcze tylko jedno pytanie na koniec. Czy ma pan pomysł na prezenty dla żony i dla dzieci na święta, jakby pan powiedział tak?
Nie mam jeszcze za bardzo pomysłów, a zatem jakbym miał pomysł i bym go tu powiedział, to wszystko moja żona, która by to oglądała i moje dzieci od razu by się dowiedziały i niespodzianka nie byłaby niespodzianką.